O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Autobusem do nas dzisiaj, zabytkowym czy niekoniecznie?
Nie. Chociaż chęć ogromna jest.
Pokierowania chyba nawet.
To najbardziej, ale myślę, że tutaj nikt nie da pokierować takim zabytkiem.
No uprawnienia są.
Uprawnienia są jak najbardziej. Piękny ogórek jeździ po naszych ulicach, więc zapraszamy wszystkich, żeby przenieść się trochę w czasie.
To z okazji oczywiście święta naszego miasta, urodzin dokładnie naszego
miasta.
Tak,
taki drobny akcent, tak, ze strony MZK, no a z drugiej strony można wsiąść w elektryka, którego testujemy.
Tego więc... samego koloru zresztą.
Dokładnie.
Jak
bardzo, bardzo ciekawe zestawienie. Z jednej strony właśnie stary ogórek, a z drugiej strony nowy elektryczny autobus. Tu testujemy, tutaj trochę wspominamy.
Jak się sprawuje elektryk?
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To są świetne autobusy. Dzisiaj my postawiliśmy przede wszystkim na transport elektryczny w postaci tramwajów i te tramwaje niedługo już do nas przyjdą.
Natomiast... Z tego samego programu Zielona Góra postanowiła postawić właśnie na elektryczne autobusy.
Tak, to dobrze, że nie chcieli tramwajów. W każdym razie tak. No przed nami oczywiście wyzwanie, bo ustawa o elektromobilności i założenia rządu są takie, że my będziemy musieli wprowadzić część taboru elektrycznego i będziemy to robić. Choć tak naprawdę trzeba przyznać, że autobusy hybrydowe w naszej ocenie są lepsze, dlatego że tam silnik dieslowski napędza turbinę elektryczną, która produkuje prąd. Natomiast w momencie, kiedy autobus jeżdża z góry, hamuje, on odzyskuje energię. Tego nie robią autobusy elektryczne. I tu z takiego punktu widzenia bilansu energetycznego moim zdaniem lepiej wychodzą hybrydy, pomimo tego, że one i tak muszą ten prąd wyprodukować z paliwa z diesla, ale spokojnie te elektryczne autobusy i tak będą musiały po Gorzowie jeździć. To jest kwestia najbliższych kilku lat, kiedy będziemy je zakupować.
Ważny to będzie głos mieszkańców, czy tylko opinia, czy to jest komfortowo i tak dalej?
To znaczy, tu nie będziemy mieli wyjścia. My po prostu będziemy musieli. Jest ustawa, są wymogi, będziemy musieli w określonym czasie spełnić. Odpowiednia ilość transportu będzie musiała się odbywać autobusami elektrycznymi.
A kiedy tramwaje przejadą ulicą Sikorskiego?
Chciałbym, żeby przejechały na wiosnę przyszłego roku. No zobaczymy, jak to pójdzie. Widać, że firma Trakcja, która robi te roboty, no, pokazała, że potrafi, bo na skrzyżowaniu z ulicą Jancarza wykonali roboty przed czasem, poszło im to bardzo sprawnie, bo są fachowcami od torów i naprawdę tutaj nie można mieć zarzutów. Problemem stanowi to serce ulicy Sikorskiego, w którym jest mnóstwo różnego rodzaju kolizji i wydaje się, że te roboty, chociaż tu nie ma co usprawiedliwiać, początek był słaby, w tej chwili już...
W mediach społecznościowych pewnie spotkał się pan z takimi opiniami, że mamy plażę w centrum miasta.
No, był taki stan, był taki czas, ale w tej chwili naprawdę ekipy pracują, bo trzeba pamiętać, że nie da się pewnych robót robić, nie da się naraz pracować, jeżeli akurat w tym przypadku nie mamy przełączonego wodociągu, a żeby przełączyć ten wodociąg na bypass, żeby żaden z domów nie został odłączony, to musimy zidentyfikować wszystkie przyłącza do każdego domu, musimy wejść do piwnicy, sprawdzić, gdzie ono jest, jak wygląda, przełączyć na bypass, dopiero po tym, jak będzie przełączony, a zrobiliśmy to na początku tego tygodnia, można wchodzić na rozbiórki.
Czyli chce pan powiedzieć, że to są obiektywne problemy, które tłumaczą
duża
opóźnienia
część,
w pracy?
Na pewno nie tłumaczy sam start, bo start był słaby i tutaj tutaj mieliśmy bardzo poważne rozmowy z trakcją i tu na miejscu z kierownikiem budowy, a przede wszystkim z prezesami trakcji. No ale w tej chwili już tych ekip jest dosyć sporo, pracują, ale to jest koronkowa robota. Tu po prostu myślę, że ci wszyscy, którzy chodzą po ulicy, widzą, ile tam jest kabli, przyłączy, rur, tego wszystkiego. Nie wolno tego, jakbyśmy mieli pole, to byśmy wjechali z maszynami, zebrali to, co jest, poukładali sobie sieci i tyle. Nie można tego zrobić naraz. Trzeba, mówię, koronkowa robota... Ale pilujemy ich na pewno.
Dobrze. Ale utrudnienia mają z robotą okoliczne instytucje, mówiąc tak na serio. Pan Krzysztof Futro jakby zgłosił się do mediów, właściciel hurtowni z odzieżą dziecięcą, oficjalnie poinformował o likwidacji sklepu na ulicy Sikorskiego. I mówi, nie ma wsparcia ze strony miasta.
No właśnie, tak zastanawiam się, o co do końca chodzi, bo jesteśmy
świeżo. Miał pan okazję rozmawiać?
Ja osobiście nie. Moi pracownicy dzisiaj, dyrektorzy wydziałów, byli dzisiaj na kolejnym spotkaniu z właścicielem hurtowni Nilago. Przygotowaliśmy jakiś pakiet pomocowy, pokazaliśmy, co możemy zrobić, natomiast nie było rozmowy, nie było dyskusji, dlatego że...
Czyli była jakaś propozycja przedstawiona,
no,
bo
to, co możemy.
Wynika, można by interpretować słowa przedsiębiorcy, że cóż, miasto nie, to nie jest teren miasta, miasto nie może...
No tego nie możemy. Tego nie możemy. No nie
możemy. I tak dalej.
No, wie pan, to jest teren prywatny. Ktoś od kogoś wynajmuje.
To nie jasne, możemy, ale nie możemy wydawało się, że sprawa jest w tym momencie zamknięta, miasto jednak, tak? Ma jakieś propozycje?
Tutaj tak, ale możemy zawsze próbować znalezienia innego gruntu, czy też innego miejsca. Nie jest łatwo, bo w stosunku do tego, co było 4 lata temu, to myśmy większość powierzchni komercyjnych wynajęli, ale cały czas byliśmy gotowi do współpracy, do rozmowy. Tymczasem dzisiaj pojawił się właśnie pan Futros na spotkaniu z prawnikiem. Oświadczył, że żąda od nas 42 tysięcy złotych odszkodowania, no i że zaproponował mediacje sądowe. Jesteśmy zdziwieni takim zachowaniem, ale się do tego przygotujemy, nasi prawnicy się ustosunkują do tego, co możemy zrobić, bo pamiętajmy o tym, że my nie robimy tego na złość. My musimy zmienić, poprawić komfort życia mieszkańców, poprawić tą ulicę, bo czy w związku z tym, jeżeli poprawimy komfort życia, jeżeli ta ulica będzie piękna, jeżeli po tej ulicy będzie w przyszłości chodziło więcej ludzi niż teraz, to co, to później się pan Futro z nami podzieli zyskiem, dlatego że więcej ludzi chodzi?
Ale kiedy ja słyszę, że głos ze strony miasta, że no, przedsiębiorcy mieli czas się na to przygotować, to jak się można przygotować na taki kataklizm dla przedsiębiorcy?
To znaczy, tak, my o remontach ulicy Sikorskiego mówiliśmy od samego początku. To jest najważniejsza ulica w mieście.
Ale taki przedsiębiorca nie wybuduje kładki, która mogłaby doprowadzić do jego...
Jasne, ale my też nie przeprowadzimy tego remontu bez remontu. Nie da się wyciągnąć ulicy, zrobić poza miastem jej remont i wprowadzić ulicę do miasta. Nie ma takiej możliwości. Naprawdę robimy, co możemy, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, ale pewnych rzeczy nie da się ominąć.
Czyli sprawa przeszła na mediacje...
Sądowe. W tej chwili taka jest propozycja ze strony pana Futro. No cóż, musimy się z tym liczyć. Spotkamy się pewnie w sądzie. Pan Futro będzie walczył o odszkodowanie. Ma do tego prawo. Nie jestem do końca przekonany, czy ta remont tej Sikorskiego to taki naprawdę główna przyczyna, ale nie mnie to oceniać. Rozumiem roszczenia, musimy się z tym zmierzyć. My musimy pracować nad tym, żeby poprawić tą infrastrukturę. No jeszcze raz powiem, czy jeżeli zrobimy za ogromne pieniądze, nasze wspólne, publiczne, wyremontujemy ulicę i okaże się, że to centrum jest jeszcze bardziej atrakcyjne, że tu będzie więcej ludzi chodziło, że zyski się zwiększą, to czy wtedy przedsiębiorcy się z nami podzielą? Nie.
Będą płacić podatki, pewnie będzie ich więcej w centrum.
No tak, no, normalnie, standardowo, więc spokojnie. Jak mają mniejszy dochód, to mniej płacą podatków też. Ale...
Panie prezydencie, miasto wybrało firmę, która wykona koncepcję możliwości budowy północnej obwodnicy i określi jej najkorzystniejszy przebieg. Trudny temat. Warto ten temat rozpoczynać właśnie w tym momencie?
Znaczy... Ten moment rozpoczął się 4 lata temu. Moment. Ten właściwie temat północy obwodnicy, z tego co ja wiem, to jest od dobrych lat 80. To trochę jak z Kostrzyńską.
To trochę jak taki rozgrzany ziemniak, tak gorący ziemniak przerzucany.
My byliśmy zdeterminowani do tego, żeby ten projekt wszedł w etap realizacji. Niestety, przypomnę, 3 lata temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zablokowała nam możliwość. Chcieliśmy do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złożyć wniosek o dofinansowanie. W ministerstwie była wola do tego. Były pieniądze na to, żeby tą drogę sfinansować. Niestety, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Zielonej Górze, nie pozwolił nam na realizację tej inwestycji. Opinia GDDK w Zielonej Górze była bezwzględnie konieczna do złożenia wniosku. Opinia ta była negatywna. W związku z tym my wtedy, ratując sytuację, złożyliśmy wniosek na DK22 na to zadanie, które będziemy teraz realizować, a można było realizować północną obwodnicę. W związku z tym, żeby nie być już zaskoczonym jakimiś kolejnymi trudnościami, robimy w tej chwili koncepcję, żeby po pierwsze określić wszystkie ryzyka, żeby przejść przez procedury przygotowawcze.
Mediacyjne z mieszkańcami.
Dokładnie. Jak będziemy mieli koncepcję, to będziemy zastanawiali się i wprowadzali pieniądze na dokumentację techniczną, tak żeby móc przy kolejnej perspektywie unijnej czy przy programie rządowym móc skorzystać z tych pieniędzy. To będzie duża inwestycja, więc na pewno trzeba będzie ją etapować, ale dokumentację już trzeba będzie przygotowywać.
Jeśli chodzi o inne tematy, to oczywiście przypominam Państwu numer telefonu. W drugiej części naszego programu pytania do Pana Prezydenta już od mieszkańców i od naszych słuchaczy. 957258877.
To ja się pochwalę, jeżeli mogę, a propos tematów drogowych. Dzisiaj podpisaliśmy z Panem Wojewodą umowę o dofinansowanie na w sumie prawie 5 milionów złotych, chyba największe dofinansowanie w naszym województwie, na ulicę Sulęcińską i Gwiaździstą. Gwiaździsta już jest w trakcie realizacji, Sulęcińska dosłownie zaraz, myślę, że w lipcu wejdą na roboty. Cieszę się i dziękuję tu panu wojewodzie, że walczy o nasze miasto, o północ województwa, i to dofinansowanie jest naprawdę spore. To jest 60% dofinansowania. Mhm. Także bardzo się cieszymy i czym prędzej do roboty, żeby do końca roku.
Pan wojewoda twierdzi, że nie walczy o północ, tylko bada rzetelnie, które drogi są najbardziej potrzebne, bo słyszymy z południa ubolewania.
Pan wojewoda dba o zrównoważony rozwój województwa, więc jeżeli...
Tak jest bezpieczniej powiedzieć.
Dokładnie,
tak?
Więc jeżeli ta waga i na prawej szalce tej południowej było za dużo odważników, to teraz dostawiono troszkę do lewej.
W każdym razie nie było pewne, czy dwie ulice z tego programu rządowego będzie można robić w Gorzowie, teraz jest to
możemy, już podpisana umowa, więc 60% dofinansowania to też jest dużo, bo tak naprawdę normalnie to gdzieś do 50% udaje nam się pozyskać. Tu jest 60% rządowych pieniędzy, bardzo się cieszymy z tego.
A czy przy okazji podpisywania tej umowy pan wojewoda zapytał, a co z DK22?
Nie pytał pan wojewoda,
to
ale...
ja zapytam. Tam.
To już odpowiadam. Jesteśmy w fazie podpisywania umowy. Właściwie ten przetarg będziemy rozstrzygali, czyli 74 miliony, jeśli się nie mylę. To jest w miarę realna kwota, w miarę, bo wiemy, jak poszły ceny do góry. Wiemy też doskonale, że oferta, która była w poprzednim przetargu, to było 108 milionów, więc z naszych szacunków wynika, że to jest realna kwota, którą możemy zapłacić. No i bierzemy się do roboty. Oczywiście, że pierwszy etap to będzie etap projektowania, bo to jest zaprojektuj i wbuduj, więc tak naprawdę pewnie około roku będą trwały prace projektowe, ale w przyszłym roku już wejdziemy na roboty budowlane.
957258877. Druga część naszego spotkania z panem prezydentem już za chwilę po prognozie pogody. Wtedy pytania od państwa.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, jest z nami. Jest już pierwszy telefon od słuchacza, więc nie tracąc czasu odbieramy. Halo, dzień dobry, witamy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Witam, panie prezydencie. Ja w zeszłym tygodniu dzwoniłem do pana prezydenta w sprawie wykoszenia trawy przy parkingu między ulicą Kwiatową a parkingiem przy stadionie żużlowym. Czy może w tym temacie jakąś wiedzę pan prezydent posiada?
Zleciłem temat. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach zostanie trawa wykoszona. Tak, w dużej mierze jest to teren nasz, miasta, więc mam nadzieję, że to w przyszłym tygodniu zostanie zrobione.
Dziękuję,
dzięki serdecznie.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. 95-725-8877. Numer telefonu do naszego studia doskonale państwo znają. Proszę korzystać z obecności pana prezydenta. I te drobniejsze sprawy, bardzo istotne dla mieszkańców.
Jak najbardziej.
Jak i pewnie, jak to się mówi w żargonie, grubsze tematy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy.
Ja mam do pana prezydenta zasadnicze pytanie.
Tak.
Jaka idea panu przyświeca do remontowania miejsc, które są całkiem w porządku, a pomijania tych, które są w fatalnej kondycji? Jako przykład podam ulicę Sikorskiego, która była niedawno remontowana, i ulicę Chrobrego przy nowym, pięknym skwerze, która straszy tych, którzy mają do niej dojść, do niego dojść.
Już odpowiadam.
Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
Więc wszystko realizujemy według jednego dużego programu naszego planu, między innymi planu transportowego. Tam, gdzie są drogi tramwajowe, gdzie są linie tramwajowe, musimy je dostosować do nowych wytycznych, do nowego sprzętu, do nowych tramwajów.
Więc, przy okazji też i droga, tak?
Przy okazji też i droga. U Sikorskiego faktycznie tu przy samej katedrze ten odcinek był remontowany, ale nie przebudowywany, to był remontowany odcinek. Tam mamy zastosowane tak zwane torowiska węgierskie, które nie spełniają wymogów, a przede wszystkim, co było obserwowane nieraz, wybruszały się. Przy wysokich temperaturach tory nam się po prostu wybruszały, tramwaje nie mogły jeździć, więc to wymagało przebudowy, a ulica Chrobrego jest też ujęta i w przyszłym roku będzie, rozpoczniemy przebudowę ulicy Chrobrego, więc do kwadratu będzie piękne dojście, Chrobrego będzie ślicznym deptakiem. Także wszystko powoli realizujemy, ale jest tego dużo po prostu.
I jest z nami kolejny słuchacz. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, ja dziś z innej beczki.
Tak.
Chciałem zapytać, jak tam wygląda sprawa i czy pan pomoże z Filonor i Gorzów.
To jest pytanie, które zostawiliśmy sobie i miało dzisiaj się pojawić.
Przy okazji pozdrawiam pana Jurka Synowca.
Dzięki serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy również pana Jurka Synowca.
Z naszych informacji wynika, panie prezydencie, że doszło do spotkania władze miasta, tak. Obecny zarząd.
Tak, oczywiście, że tak, bo w moim imieniu sprawami sportu zajmuje się prezydent Sujak, on jest tutaj najbardziej zorientowany. Zarazem z Wydziałem Sportu spotkali się z przedstawicielami Stilonu, z nowym panem prezesem. Ja byłem zaskoczony listem otwartym, bo tak naprawdę tam padło wiele pytań, zupełnie jakby pan prezes nie miał świadomości tego, chyba jaką instytucją kieruje, bo kieruje stowarzyszeniem, które podlega jasnym przepisom prawa. Ja nie mogę ingerować w to, co się dzieje w Stilonie, poza tym, co przekazuję dotacje.
Przypomnijmy, pan prezes zarzucił między innymi brak nadzoru, tak? Jeśli chodzi o przekazane
wydatki, tak,
finanse.
Gdzie byłem, jak Stilon wydawał kartą, płacił, gdzie przedstawiciele Stilonu płacili kartą miejską, nie wiem. Pewnie siedziałem w biurze w tym czasie. Nie mam takiej możliwości, żeby prawnej, żeby ingerować w stowarzyszenie, które...
Ale tam też były zarzuty, że pan prezes informował o tym, że być może te podpisy są fałszowane że informował o tym również i miasto.
Ale oczywiście i pan prezes złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury, więc nie ma sensu, żebyśmy składali drugiego takiego samego, bo on najpierw złożył doniesienie do prokuratury, prokuraturę, a później poinformował nas, że jest tam, że jest taka nieprawidłowość i bardzo dobrze zrobił. Natomiast nie ma możliwości, żebyśmy ingerowali w stowarzyszenie. Tak jakby, jakbyśmy dzisiaj mieli każdemu, zaglądali każdemu naszemu mieszkańcowi do portfela. Nie możemy tego zrobić. W zakresie dotacji bez dwóch zdań. Od 2015 roku, kiedy jestem prezydentem, wszystkie dotacje były weryfikowane, sprawdzane, były naliczane korekty, Stilon oddawał pieniądze, a tam, gdzie nie wywiązywał się, tam wysyłaliśmy komornika, bo nie były sytuacje takie, w których Stilon po prostu nie
prosił o odroczenie.
Prosił o odroczenie, no ale ile możemy czekać? Nie da się, jeżeli my cały czas wszystkim klubom powtarzamy, jasne, jeżeli macie jakieś zobowiązania, możemy wam pomóc, możemy wam rozłożyć to na raty, tylko na Boga, pokażcie, że jesteście wiarygodni, że zaczynacie coś spłacać. Dzisiaj sytuacja jest trudna. Napisali do mnie rodzice. Jestem rodzicem dzieci,
które miały wyjechać na obóz.
Dokładnie. I tu najbardziej, to jest największy ból, bo ja rozumiem, że z jednej strony jest klub sportowy, jest drużyna i tak dalej, ale ci rodzice czują się...
Płacili pieniądze.
Oni się czują oszukani. Nie wiem, czy nie są, bo zobaczymy, czy dzieciaki w ogóle pojadą. Na razie jest to pod wielkim znakiem zapytania, z tego co wiem.
Z tego co wiemy, to pan zresztą obiecywał tutaj na antenie, pan prezes robi wszystko, żeby gdzieś własnymi możliwościami.
I my na pewno rodzicom pomożemy, bo to jest pytanie, czy w ogóle klub będzie w stanie dalej kontynuować tą naukę, bo jeżeli, tak jak pan prezes zapowiedział, że właściwie to po to, żeby zgasić światło, poddać klub do likwidacji, no to nie będzie takiej możliwości. Trzeba będzie to skonstruować inaczej, żeby te dzieciaki, co tak naprawdę te dzieci obchodzi, to co się dzieje w klubie, jakieś sytuacje finansowe, relacje między zarządem starym, nowym, szkoda tych dzieciaków, tego talentu, który będzie się marnował, więc zrobimy wszystko.
Uratowanie tej młodzieżowej, dziecięcej piłki to jest ważne, bo to jest rozwój i tak dalej, czysty sport po prostu. O tym też mówi pan prezes, ale na czym stanęło, jeśli chodzi o rozmowę?
Przede wszystkim będziemy się skupiać na tym, żeby pomóc dzieciakom. W pewnych kwestiach możemy pomóc Stilonowi, ale musi być ze strony Stilonu wola. Bo tak jak powiedziałem, możemy pewne kwestie rozłożyć na raty.
Prezes mówi, potrzebujemy, jeśli dobrze pamiętam, 200 tysięcy, żeby w ogóle wystartować.
Ja słyszałem o tym, że potrzeba 500 tysięcy, 700 tysięcy.
700 tysięcy, to słyszeliśmy Stilon, o takim długu.
Tak, Stilon ma w tej chwili cały czas ma sytuację taką, w której ma podpisane umowy o dotacje. Jeżeli rozliczy się, nie będzie miał żadnych zaległości, czy będziemy dogadani w tej kwestii, to my możemy uruchomić kolejne transze. Tam jest chyba 180 tysięcy złotych jeszcze Stilon ma u nas na bieżącą działalność. Ale ten partner musi być fair. Nie możemy sobie szastać pieniędzy. To nie są pieniądze Wójcickiego, to są pieniądze wszystkich mieszkańców. Jeżeli klub nie będzie się wywiązywał z jakichkolwiek umów, no to przeze mnie wydatkowanie środków będzie nadużyciem, złamaniem dyscypliny finansów. Nie możemy takich rzeczy robić. Więc jeżeli po tamtej stronie będzie solidny partner, który pokaże nam, że ma na to plan, jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, żeby rozmawiać.
Czyli rozumiem kolejne spotkania, tak? I ustalanie szczegółów.
Dokładnie. Zobaczymy, czy pan prezes będzie w stanie też nad tą sytuacją zapanować, bo to może być sytuacja, ja tak głęboko nie wchodzę w to, że to, co pan prezes mówił, że 500 000 jest potrzebne, żeby w ciągu 3 dni, bo takie słowa padły tutaj ze strony pana prezesa. My nie możemy, ja nie mogę dysponować pieniędzmi, nie mogę dać klubowi, to teraz powiedział, że piłeczka jest po stronie prezydenta. Ja nie mogę 500 000 złotych dać, bo pan prezes mówi, że on potrzebuje 500 000 złotych. Po pierwsze, takie dyspozycje może wydać Rada Miasta mi, ale Rada Miasta musi znaleźć te pieniądze w budżecie miasta, a poza tym, a co powiedzą inne kluby, które starają się, prowadzą swoją gospodarkę uczciwie, rzetelnie. Tu jest dużo pytań. Więc,
i poszukiwanie kompromisu.
Więc bardzo mnie dziwi rozmowa przez media, ale okej, może to jest etap... No, idą wybory w każdym razie.
Myśli pan, że to może mieć coś wspólnego? Pan prezes zarzeka się, że to nie ma nic wspólnego z wyborami. Zresztą no to... zadeklarował oficjalnie, że głosował na pana.
Okej, okay. Może już nie będzie.
Tego nie zadeklarował.
Nie, zostawmy wybory, ale faktycznie no, w piśmie
jest temat jest bardzo poważny
dużo.
I pewnie wielu kibiców też czuje się troszeczkę zawiedzionych całą sytuacją.
Chyba wszyscy się tak czujemy.
Mamy kolejnego słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, chciałbym się dowiedzieć, bo przysłuchiwałem się budżetowi obywatelskiemu na Górczynie i lekko ponad 2 miliony wnioskowane na różne projekty, na ponad 2 miliony to były parkingi dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej Górczyn. Mhm. Czy to aby na pewno jest koszt miejski? Tym bardziej, że część tych parkingów była wnioskowana obok terenu, który spółdzielnia dzierżawi na parking szczerzony przy ulicy Wróblewskiego. To chyba coś troszeczkę
już
tak nie bardzo. I jeszcze drugie pytanie odnośnie budżetu. Czy gruntowna przebudowa ulicy, czy to było powinno iść z budżetu obywatelskiego? Tak, są takie fajne projekty, jakieś rekreacyjne, sportowe, które służą jak największej ilości mieszkańców danego okręgu. O tyle nagle wyskakuje niby modernizacja ulicy, która moim zdaniem powinna być totalnie przerobiona. To jest ulica Pułaskiego na 300 tysięcy, co moim zdaniem też było, że tak powiem, nierealne przerobienie tej ulicy na całej długości z taką kwotę, no ale budżet, że tak powiem, na Górczynie został zablokowany, bo nie doszliśmy tam do porozumienia i mówię, no, totalny remont ulicy z budżetu to chyba też tak.
I teraz będzie głosowanie na Górczynie. Tak, dziękujemy panu bardzo.
Dzięki serdecznie. No to już odpowiadam. To jest tak, że my mamy jakiś plan inwestycyjny miasta Gorzowa, który zakłada przede wszystkim i to jest chyba zrozumiałe. Remont przede wszystkim najważniejszych arterii miasta, ponieważ jest sporo zaniedbań w infrastrukturze drogowej, to przede wszystkim idą te ulice główne. Jeżeli mieszkańcy mają taką wolę i chęć, to składają wnioski właśnie dotyczące mniejszych ulic, takich, po których oni jeżdżą, często osiedlowe, często i tu nie możemy tego absolutnie zabronić. Jeżeli są chętni, jeżeli ten budżet, zresztą sam regulamin budżetu został przygotowany przez mieszkańców, bo oni współuczestniczyli w tworzeniu tego regulaminu i fajnie, bo ten regulamin cały czas jest ewoluuje, on jest cały czas zmieniany przez mieszkańców. Natomiast co do kwestii parkingu, warunek jest taki w budżecie obywatelskim. Dany parking czy dana inwestycja musi zmieścić się na terenie miejskim. Nie może być na terenie spółdzielni, jakimś prywatnym, absolutnie. Więc
czyli
zakładam,
ten parking jest na terenie miejskim.
Musi być na terenie miejskim, tak. No i to mieszkańcy podejmują decyzję. Tu mnie absolutnie, to jest łącznie w tej chwili chyba 6 milionów mamy na budżet obywatelski. To jest 6 milionów do dyspozycji mieszkańców. To są takie inwestycje, które promują inicjatywy, promują mieszkańców. No i głosowanie też jest swego rodzaju wyzwaniem, bo teraz kwestia zebrania podpisów. Fajnie, jak się udaje na niektórych zebraniach, spotkaniach
dojść do kompromisu. Dobrze, ale z drugiej strony słyszymy, że potem ktoś się budzi i mówi, no ale przecież to dwie osoby zaproponowały coś i ten projekt został zrealizowany.
To mógł nie spać. To trzeba przyjść na to zebranie i po prostu postawić weto. Warunek jest bardzo prosty.
Jeden
głos weta. To naprawdę na całe osiedle, jeżeli ktoś chce i zawetuje, to wtedy jest głosowanie i wtedy wszyscy mają równe szanse. Równe szanse mają też przyjść na spotkanie i zadecydować.
Gorzowska policja umorzyła postępowanie w sprawie możliwości naruszenia przez właściciela willi Herzoga na nadwarciańskim bulwarze przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. To jest informacja wiadomości Radia Gorzów. Zawiadomienie w tej sprawie złożył miejski konserwator zabytków, wskazując, że właściciel niewłaściwie opiekuje się zabytkiem. Co dalej? Bo to jakby nie jedyny wątek całego kłopotu z willą Herzoga.
No tak, złożyliśmy zażalenie na tą decyzję do komendanta wojewódzkiego. Myślę, że to było była pierwsza taka sprawa w naszej komendzie, stąd też może taka decyzja, ale myśmy się od niej odwołali, złożyliśmy zażalenie. No, myślę, że każdy z nas, kto przechadza się bulwarem, widzi budynek dawnego loku, a on nie jest utrzymany w dobrym standardzie, on nie jest zabezpieczony i trudno byłoby mieć inne zdanie, więc...
A to prawda, że właściciel budynku ma też pretensje o to, że miasto jakby nie do końca zagrało tak, jak sobie właściciel wyobraża?
Nie zawsze będziemy spełniać wszystkie wymogi i fantazje wszystkich. Od tego jesteśmy, żeby przede wszystkim przestrzegać prawa.
Ma pretensje, że nie docierały do niego pewne informacje na temat planów miasta co do bulwaru i tak dalej.
No tak, to to mówimy o czasach jeszcze sprzed bulwaru. No, jeżeli ktoś ma pretensję to, że bulwar został zrobiony, a ma na tym bulwarze piękny obiekt, który może tak naprawdę no, bez dwóch zdań funkcjonować jako hotel, restauracja, nie wiem, no przecież wiemy, jakie tłumy ściąga bulwar wtedy, kiedy te restauracje funkcjonują. No trudno mi tutaj się doszukiwać jakiegoś podtekstu, nie powinienem tego robić. Opieramy się przede wszystkim na dokumentach. Z naszej oceny właściciel tego budynku nie realizuje postanowień, nie dba o budynek dostatecznie, więc stąd nasze odwołanie, zażalenie na tą decyzję i będziemy walczyć, bo to nie jest fair w stosunku do nas i do mieszkańców Gorzowa. Skoro właściciel kupił ten budynek z bonifikatą, to kupił go po to, żeby go wyremontować. Po to była bonifikata. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że nie stosuje się do prawa i będziemy o to walczyć.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki gościł w naszym studiu. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.